Jezus Chrystus, tenże, ten sam, na wieki. Kochani, braterstwo, mamy już trzeci dzień. Dwa dni przygotowywaliśmy się do tego, żeby wypowiedzieć te słowa. Jezus Chrystus, tenże sam, na wieki. Dziś mamy tą przyjemność w tą pamiątkę cotygodniową zmartwychwstania Jezusa Chrystusa rozmawiać właśnie o Nim. Niezmiennym. Tym samym. Myślę, że wielu z nas, budząc się, wspomniało: Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj, tenże sam na wieki. Nie tylko my, drodzy braterstwo, myślimy tutaj zebrani, ale wiele osób, których nie ma wśród nas, naprawdę myśli, interesuje się tym, o czym tutaj rozmawiamy, dzwonią, pytają i pozdrawiają. I są to między innymi braterstwo Siedleczkowie, siostra Honorata Potocka i brat Jerzyk Wójcik z Krosna. Wszyscy serdecznie was pozdrawiają. Dziękuję. Jezus Chrystus, tenże sam na wieki. Jezus to Zbawiciel. Jezus to radosna nowina o narodzeniu Syna Boga Najwyższego. Syna, który był święty, jest święty i będzie święty. Jezus to zapowiedź Królestwa, któremu nie będzie końca. Nam, ludziom, Jezus był zwiastowany poprzez zwiastowanie Marii, Pannie, przez anioła Gabriela, o czym czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza w 26 wersecie. Tam po raz pierwszy spotykamy się z tym imieniem, Jezus. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Tak był zwiastowany i przedstawiony ludziom Jezus, Syn Boga. A więc Jezus to zapowiedź, to radosna nowina zmiany całego świata. zmianę historii świata. Albowiem dziecię, które narodziło się z ciała Marii Panny, było święte. Zatem zostały stworzone warunki do tego, aby człowiek mógł być wybawiony z grzechów, śmierci. Jezus to Ewangelia o życiu, jakiego dzisiaj nie posiada świat. Chrystus to pomazaniec, to ten, który otrzymał Ducha Bożego nie pod miarę. Również był zwiastowany nieco później pasterzom na łąkach betlejemskich, o czym czytamy w Ewangelii świętego Łukasza w 2 rozdziale od 11 wersetu. A może od 8. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Jezus, Syn Boga, narodził się w Betlejem i wszedł do wód Jordanu. Chrystus natomiast wyszedł z Jordanu, będąc nim ustanowiony. Ale jak? Według mocy? Nie, braterstwo. Według ducha oświecenia. Według ducha uświęcenia. Naucza nas tak święty apostoł Paweł, zaczynając swoje zwiastowanie do braci pogan w Rzymie, to w 1 rozdziale listu do Rzymian od 1 wersetu mówi tak: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą przedtem, wczoraj, wcześniej, zapowiedział Bóg przez swoich proroków w Pismach Świętych. I mówi, o czym ta Ewangelia jest. O synu swoim, potomku Dawida, według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym. Tam w Jordanie rozległ się głos: ten jest Syn mój umiłowany. Tam Jezus został ustanowiony Chrystusem według ducha oświecenia. Ale, co apostoł dalej mówi, który ustanowiony został Synem Bożym według ducha uświęcenia w mocy przez co? Przez zmartwychwstanie. Przez zmartwychwstanie. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Tak święty apostoł Paweł naucza o Jezusie Chrystusie. Synu Boga, potomku Dawida według ciała, Synu Bożym według ducha uświęcenia, w mocy przez zmartwychwstanie. Zatem Jezus to Zbawiciel, Syn Boga, a Chrystus to Mesjasz, Syn Boży. Boży pomazaniec, wykonujący zamiary i polecenia Najwyższego, będąc wprowadzonym przez Ducha Świętego we wszelką prawdę. Jezus Chrystus. Drodzy braterstwo, jeszcze jedna myśl. Właściwie myśl tajemnica, a mianowicie to Chrystus nie jeden, ale wielu. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntian w 12 rozdziale, w 1 liście i 12 wersecie, łatwo zapamiętać, powiedział tak: albowiem jak ciało jest jedno, A członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Tak i Chrystus. A więc Chrystus to nie jeden. Chrystus to wielu. Chrystus to głowa i ciało. Jezus Chrystus. Tenże sam. Drodzy braterstwo, tenże sam. Taki sam? No tu brat Bronek wspomniał, że taki sam przed chwilą. Ale ja myślę, że on nie myślał inaczej niż chcemy to zaznaczać. Tenże sam. Tenże. Ten sam. Ale nie taki sam. No nie taki sam. Bo inny był w niebie. Inny był na ziemi. A jeszcze inny jest dzisiaj. Zmartwychwstały. Nie taki sam. Ale zawsze ten sam. Zawsze ten sam. Jezus Chrystus bowiem był u Ojca jako słowo Logos, jako anioł. Później dobrowolnie wytracił samego siebie. Stał się człowiekiem. Sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go nader wywyższył, wzbudzając go do boskiej natury i darując mu imię, które jest ponad wszelkie imię. A więc nie taki sam, ale ten sam. Co to znaczy ten sam? Myślę, braterstwo, że przeogromną łaską Bożą jest to, że Chrystus to nie tylko głowa, ale również i członki ciała. I święty apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i 20 wersecie, mówiąc o Jezusie, Zbawicielu naszym, o tym, że jesteśmy odkupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to mówi, że on był na to przeznaczony, przejrzany. Kiedy? Przed założeniem świata. Ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas. Podobnie braterstwo jest też z Chrystusem. Święty apostoł Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, 3-4 werset mówi: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim, to znaczy w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagadni przed obliczem Jego w miłości. Myślę, że w tych słowach widzimy Bożą pracę. Wczoraj Jezus Chrystus, przed założeniem świata, już, dzisiaj, tenże sam na wieki. Myślę, że te słowa uczą nas o wieczności. I o tym, że Bóg jako autor tego wszystkiego jest żywy. I że Jezus Chrystus, tenże sam, to znaczy zawsze żywy. To znaczy żywy. Żyjący. To bracia wspominali wcześniej o tych trzech dniach i trzech nocach, kiedy Jezus był w grobie. Ale w oczach Bożych On zawsze był żywy. My nie znamy Jezusa Chrystusa jako tego, który w którymśkolwiek momencie historii świata stracił życie. Jezus Chrystus tenże sam, zawsze żywy. Te słowa uczą nas, że plan Boży nie jest statyczny. To znaczy, nie jest tak, że coś było, teraz coś się robi i coś będzie. Bóg zrodził Logosa i on cały czas się rozwija. Jezus był Logosem, stał się człowiekiem. Dzisiaj rozmnaża się i rozwija w Kościół Święty. A więc, drodzy braterstwo, cóż jeszcze możemy powiedzieć? Ten sam. Chciałbym dwie myśli pokazać, przedstawić, o których wspomina święty apostoł Paweł w liście do Żydów. W tym samym liście, w którym są słowa, nad którymi już trzeci dzień rozważamy. Drugi rozdział, a 17 werset. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Ten sam, to znaczy posłuszny, wierny, i ten sam, to znaczy pokorny, miłosierny. Święty apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Żydów, a 8 wersecie mówi, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Myślę, braterstwo, że Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj to ten, który się uczył. To ten, który, obserwując to, co czynił Bóg, stworzenie świata, prowadzenie narodu izraelskiego, to ten, który się uczył i który był pokorny. I nie inaczej naucza nas Pismo. Taki był wczoraj, taki był dzisiaj. Tenże sam będzie na wieki. Będzie i jest. Bo w liście do Filipian w 2 rozdziale te słowa już były czytane, ale przeczytajmy jeszcze raz. Od 5 wersetu święty apostoł Paweł mówi: Bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. To kiedy, braterstwo? W niebie, wczoraj. Był pokorny? No był, nie upierał się przy tym, żeby być równym Bogu. Znamy taki przykład, że komuś ta myśl przyszła, zaświtała. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, co zrobił? Uniżył samego siebie. A więc w ciele Jezus Chrystus był również pokorny. Był cichy i pokornego serca. I tak powiedział do uczni, że uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Wczoraj był posłuszny. Myślę, że o tym uczy nas 6 rozdział proroka Izajasza, gdzie jest przedstawiona wizja tronu Bożego, gdzie byli aniołowie, serafowi przed tronem, którzy mieli po 6 skrzydeł, na 2 skrzydła, 2 skrzydłami przykrywali swoją twarz, 2 swoje nogi i na 2 latali. Była taka wizja. I nagle rozległ się głos: święty, święty Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Ziemia, braterstwo. Czyli tak jakby na niebie istoty duchowe spoglądały na to, co Bóg czyni na ziemi. I powstało takie pytanie. Potrzeba odkupienia. Ci aniołowie to tak jak latające krzyże, możemy powiedzieć, znaki krzyży. I powstało pytanie, kogóż poślę? I kto się okazał posłusznym? Jezus. Oto ja. Poślij mnie. Widzimy Jezusa Chrystusa wczoraj jako posłusznego. Widzimy Go w ciele jako posłusznego. Nauczył się posłuszeństwo przez to, co wycierpiał. Tenże sam będzie na wieki. Tenże sam jest na wieki. Święty apostoł Paweł, mówiąc o Jezusie Chrystusie, również naucza nas tak, jak to zapisał w liście do Żydów w 7 rozdziale, 28 werset i pierwszy werset 8 rozdziału. Albowiem zakon, czyli to, co było wczoraj, ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna Doskonałego na wieki. I apostoł Paweł mówi tak. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Ten sam apostoł w drugim rozdziale listu do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 14 do 16 wersetu mówi, że miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet Chrystusa znaliśmy według ciała, to teraz już nie znamy. Jezus Chrystus, tenże sam, na wieki, zawsze posłuszny, zawsze pokorny, zawsze żywy. Nie w tym ciele, ale siedzący na tronie majestatu w niebie. Będący po prawicy Bożej. Na wieki. Właściwie, drodzy braterstwo, moglibyśmy zakończyć nasze rozważania, bo wiemy i mamy świadomość, jaki Jezus Chrystus będzie, tenże sam na wieki. Pokorny, posłuszny, żywy. Ale nie pracujący? Na pewno będzie czyniący, działający. I powstaje naturalne pytanie, jaka będzie działalność naszego Pana w przyszłości, na wieki? Czy możemy sobie w ogóle takie pytanie postawić? Śpiewamy przecież w jednej z pieśni. Ja nie wiem, co mnie czeka, Pan przyszłość oczom skrył. Więc dlaczego mamy rozważać to, co Pan zakrył? Ale czy faktycznie przyszłość jest zakryta dla naszych oczu? Tak, tak. Przyszłość w tym życiu jest zakryta dla naszych oczu. W tym życiu. Ja nie wiem, braterstwo, czy ja dzisiaj wrócę do domu. Nie wiem, czy zjem obiad. Może wy wiecie, ale ja nie wiem. Ale pamiętacie, braterstwo, rok temu. Siedziała tutaj jedna siostra. Wyszła na obiad i już nie wróciła. Pan przyszłość oczom skrył. W tym życiu. Nie wiemy, co nas czeka jutro. Nie wiemy, jak się dzisiejszy dzień zakończy. Ale Jezus Chrystus jest tenże sam na wieki. Często wspominamy słowa Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, mówiącego do apostołów: nie wasza rzecz znać przyszłe czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Kochani, braterstwo, siostry, bracia, w szczególności bracia nauczyciele, czy taki duch jest tych słów cytowanych? Czy tam jest o tym mowa, że jest cała przyszłość przed nami zakryta? Ba, więcej, nie naszą sprawą jest znać czasy i chwile. Nie naszą sprawą jest dowiadywać się, poznawać czasy i chwile, które Ojciec w mocy ustanowił. Otwórzmy, braterstwo, ten fragment. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Nie bądźmy leniwi, przeczytajmy. Od 4 wersetu. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? O co, braterstwo, pytali? Ale o wczoraj czy o jutro? O jutro, o jutro. Pan Jezus przepowiada im, żeby byli w Jerozolimie i żeby tam pozostali, bo coś się stanie. A uczniowie zapytują: czy to w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Czy wtedy, jak się coś stanie w Jerozolimie, odbudujesz Królestwo Izraelowi? Pan Jezus im mówi o obietnicy Ducha Świętego, a oni o czymś przyjemniejszym, może jeszcze bardziej, o nagrodzie, o tym, co synowie Zebedeusza myśleli, żeby być w niebie, prawda? I rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Nie, braterstwo, nie tak. Nie tak powinniśmy przeczytać. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w Judei, i w Samarię, aż po krańce ziemi. Myślę, braterstwo, że jest całkiem inny duch tych słów. Nie wasza rzecz w tym momencie, w tej chwili znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. A Pan Jezus, gdy nauczał apostołów o Duchu Świętym, o Pocieszycielu, to powiedział, że tenże co zrobi? Wprowadzi was we wszelką prawdę. We wszelką prawdę. Dzisiaj nie jesteście w stanie tego zrozumieć, jakie są czasy i chwile, ale przy pomocy Ducha Świętego, światła, mocy, która nie jest was, będziecie w stanie zrozumieć wszelką prawdę, nie ludzką, Bożą. A zatem, braterstwo, jeżeli nie mamy Ducha Świętego, to nie będziemy myśleć o tym, co na wieki. Ale jeżeli Duchem Świętym jesteśmy prowadzeni, będziemy się starać przy Jego pomocy rozważyć, jaki jest Chrystus na wieki. Posłuszny w działaniu, godzący się z wolą Bożą, żywy, wykonujący wolę Bożą. I teraz jest pytanie, jaka jest ta wola Boża? Na wieki, w przyszłości. Jeszcze jeden werset chciałbym wspomnieć. Słowa samego Pana. Na krótko przed odejściem z ziemi nasz Pan Jezus Chrystus na podobne zapytanie uczni. Kiedy się to stanie? Co za znak Twojej obecności? I koniec świata? To między innymi powiedział takie słowa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, 36 wersecie. A o tym dniu i godzinie jest mowa o dokładnym momencie. Nie tylko o dniu, ale i o godzinie. Nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. O czym tutaj Pan Jezus mówi? O jakim dniu, o jakim momencie? Myślę, że dalej jak przeczytamy, to zrozumiemy. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki. Czyli o jakim dniu? O dniu zabraniu Kościoła, prawda? Tak Pan Jezus powiedział, że o tym dniu to On sam nie wie. Wypowiedział te słowa, kiedy był w ciele, był doskonały, był święty i miał Ducha Świętego nie pod miarę. Skoro mój Pan, nasz Pan tak powiedział, w doskonałym ciele miał Ducha Świętego nie pod miarę, to drodzy braterstwo, ja też się nawet nie ważę powiedzieć, że znam ten dzień. Zabrania Kościoła z ziemi. Inną sprawą jest, czy Pan Jezus już ten dzień zna, czy nie. Ale wtedy, kiedy mówił te słowa, to myślę, że mówił tak, jak było, prawda? Że On o tym dniu i godzinie nie wiedział. Myślę, braterstwo, że nawet nie powinniśmy za tym dniem za bardzo tęsknić. Jaka będzie działalność naszego Pana po zabraniu Kościoła? Co Pan Jezus Chrystus będzie czynił? Zgodnie z wolą Bożą, będąc Jemu posłuszny i w pokorze. Co się stanie, gdy Kościoła nie będzie na ziemi? Co będzie czynił Bóg przez Chrystusa utwierdzonego na wieki? Pan Jezus, gdy rozpoczynał swoją misję, to powiedział do swoich uczni tak. 5 rozdział Ewangelii Mateusza i 14 werset. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Jeżeli Kościoła nie będzie na ziemi, to co będzie na ziemi? Oczywiście, ciemność. Skoro wy jesteście światłością świata, to moment zabrania Kościoła to jest nastanie ciemności. Niegdyś tą samą myśl przedstawiali prorocy. Czytamy proroka Amosa, 5 rozdział i 18 werset. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. Myślę, braterstwo, że powinniśmy oczekiwać dnia Pańskiego, Jego tysiącletniego królowania, Królestwa Bożego, Królestwa Chrystusowego. Tak nas nauczył się modlić nasz Pan Jezus Chrystus, żebyśmy o to prosili. Ale te słowa nas uczą, że po zabraniu Kościoła będzie pewien czas, kiedy nastanie ciemność na ziemi. I myślę, że nikt z nas, nikt z dzieci Bożych nie powinien za tym czasem tęsknić. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. Prorok Sofoniasz podobnie naucza. W pierwszym rozdziale, 14 do 18 wersetu, mówi tak. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Po zabraniu Kościoła w przyszłości, dniem trąby i okrzyku wojennego, przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi. Bo będzie ciemność, to tak będą chodzić. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy. Koniec, straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Myślę, braterstwo, że nie tęsknimy za tym dniem. Nie tęsknimy za momentem zabrania Kościoła, bo to jest ten sam moment. Tęsknimy za czasem szczęśliwości, za królestwem, za tym, kiedy wszelkie zło będzie ukrócone, a przeciwnik związany. Co będzie się działo, co się stanie, gdy Kościoła nie będzie na ziemi? Prorok Amos w 8 rozdziale, gdy spogląda na ziemię, gdy spogląda na naród izraelski, to mówi, że widział kosz pełny dojrzałych owoców. Myślę, że Kościół w wieku Ewangelii, ciało Pańskie, będzie takim owocem ziemi, koszem dojrzałych owoców. Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan. Oto był kosz dojrzałego owocu. I rzekł, co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem, kosz dojrzałego owocu. Wtedy Pan rzekł do mnie. Dojrzał do zagłady lud mój izraelski. Już mu nie przepuszczę. Śpiewaczki świątyni będą zawodzić w owym dniu, mówi Wszechmogący Pan. I 9 i 10 werset mówi, w owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryję ziemię w biały dzień i zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną. Na wszystkie biodra włożę włosienicę, a na każdą głowę łysinę. Przekształcę to w żałobę po kim? Po jedynaku, po jednorodzonym. A całą przyszłość w dzień goryczy. Gdy czytamy werset 3 z Biblii Gdańskiej, to mówi, wtedy się obrócą w kwilenie pieśni, jakie? Kościelne. Dnia onego, mówi panujący Pan, obrócą się w kwilenie pieśni kościelne. Myślę, braterstwo, że my możemy spojrzeć na to proroctwo jako na wypowiedź o nominalnym Izraelu. Będzie taki czas, że ciemność okryje ziemię, że słońce zajdzie, że księżyc nie wyda swego światła i gwiazdy. I mrokiem okryje się cała ziemia. Nie będą śpiewać pieśni kościelnych, ale będzie kwilenie. Myślę, braterstwo, że tak się stanie naturalną drogą. To znaczy, jeżeli światło odejdzie z tej ziemi, to jak gdyby jego brak sprawia, że nastaje ciemność. I Pan Jezus, gdy odpowiadał uczniom na to pytanie podobne, kiedy się to stanie, co się stanie, jak to będzie, to również powiedział taką rzecz w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, 29 werset. A zaraz po udręce owych dni, pytanie, po udręce jakich dni? Słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Braterstwo, jaki znak? Jak to będzie? Na niebie ukaże się znak. To znaczy, co? Zobaczymy Jezusa na koniu, w koronie? Czy na obłoku? Czy jakoś na słońcu? I pytanie, co to spowoduje, że ukaże się znamie na niebie? To znaczy, że będzie rozpoznany Pan? No myślę, braterstwo, że gdyby tak było, to co by się następnie stało?
Uspokójcie się naród.
No myślę, że ci, którzy by to zobaczyli, to by powiedzieli: Bóg jest wielki, chwała Panu, niech żyje Bóg. A co Pan Jezus mówi? Ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. No jakiś dziwny znak, że zobaczą znak na niebie i będą biadolić zamiast się cieszyć. Ale jak to jest zgodne, braterstwo, z tym, co było powiedziane wczoraj? Że zamiast pieśni kościelnych będzie kwilenie. Znamię na niebie. Wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. Pytanie, dlaczego będą biadać? Z powodu tego znaku prawdopodobnie, prawda? Bo ukaże się znak na niebie Syna Człowieczego i biadać będą wszystkie plemiona ziemi. Myślę, braterstwo, że będzie to po dniach, ostatnich dniach, trudnych dniach dla Kościoła wieku Ewangelii. I zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi. Właśnie po ostatnich dniach Kościoła na ziemi. Bo tak wskazują wcześniejsze słowa, które Jezus wypowiedział. Że będą się działy różne dziwne rzeczy. Fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy. Będą czynili wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. I zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi. Myślę, braterstwo, że nie będzie wyrozumienia prawdy Ewangelii. Nie będzie wyrozumienia ciała Syna Człowieczego. To jest chociażby pokazane w przypowieści o uczcie weselnym, że ktoś nie miał szaty. Przyjacielu, skąd się tu wziąłeś? Będą różne poglądy, różne interpretacje. Ale nie będzie czego? Czego nie będzie? Ducha, braterstwo, nie będzie. Ducha nie będzie. Księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. Tak jak światło zakonu, jak ten cień, nie będzie świecił. Braterstwo, to, co do Mojżesza powiedziane, to nieważne. Cienie przybytku nieważne, tam nie ma ducha. Tak będzie. I gwiazdy niebieskie będą poruszone. No, myślę, braterstwo, że nie będzie wyrozumienia nauki wydanej przez apostołów również. Ciemność nastanie na ziemi. Pytanie jest, czy ten czas już jest, czy nie ma. Kiedy rozpoznamy, że Kościoła nie będzie na ziemi? Nie wyznaczamy daty, nie wyznaczamy momentu. Nie tęsknimy za tym dniem, ale myślę, że sam sobie to stawiam pytanie. Kiedyś powiem, że Kościoła nie ma na ziemi. I tak, braterstwo, gdy się zastanawiałem, to doszedłem do takiej myśli. Powiem, że Kościoła nie ma na ziemi, jeżeli groby się otworzą. Nie będę miał wątpliwości. Jeżeli zobaczę swoich znajomych, że chodzą, że są otworzone groby, myślę, że nikt z nas nie będzie miał wątpliwości. Ale czy możemy jeszcze coś powiedzieć więcej, kiedy Kościoła nie będzie na ziemi? Myślę, że tak. Wtedy nie będzie na ziemi, gdy ujrzymy znamię Syna Człowieczego na niebie. Wtedy, gdy zostanie zniszczone nominalne chrześcijaństwo, gdy to fałszywe niebo się rozleci. Czy daleko to jest to od nas? No coraz więcej, gdy rozmawiam z braterstwem, to słyszę, że to jeszcze potrwa. Może i tak. Ale tak pamiętam, jak jeszcze byłem dzieckiem i siedziałem na tych ławkach, to nauczanie było tego, że to już za chwilę, już niedługo. Osobiście zapala mi się żółte światło, że wtedy, kiedy wszyscy niemalże mówili, że królestwo przyjdzie, że może już nie warto studiować, bo królestwo tuż, tuż, nie warto się uczyć, to jeszcze trochę potrwało. Tak trochę z przekory. Czuję, że może być inaczej. Kiedy już wszyscy się prawie spodziewają, że to jeszcze trochę potrwa, że to może się stać właśnie blisko. Dzisiaj jeszcze jest dzień, kiedy możemy coś w naszym życiu zmienić. Tak nauczał Pan Jezus, tak nauczał prorok Amos. Nie inaczej nauczał święty apostoł Paweł. I wspomnijmy trzy miejsca, trzy wersety. Że zabranie Kościoła święty apostoł Paweł wiąże ze zniszczeniem nominalnego chrześcijaństwa. Pierwszy werset to jest drugi list do Tymoteusza, 4:8-8. Braterstwo dobrze to znają. Ten werset, który naucza o tym, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, mówi święty apostoł Paweł. Coś w życiu dokonał. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwi. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. W tym miejscu jest słowo Epifania. Czyli święty apostoł Paweł wiąże moment nagrodzenia siebie i całego Kościoła z Epifanią Pańskiej obecności. Ten sam apostoł używa też tego słowa Epifania w drugim liście do Tesaloniczan. 2:7. Ale tam, nie mówi o momencie zabrania Kościoła, ale o czym mówi? O zniszczeniu niezbożnika, niegodziwca. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem, epifanią przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Tak samo święty apostoł Paweł naucza, jak Pan Jezus, że będą fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, że pewne cuda się będą dziać, żeby zwieść o ile możliwe także i wybranych. I to będzie ten czas zabrania Kościoła. A gdy Kościoła nie będzie na ziemi, będzie znamię na niebie. I braterstwo, gdy nie będą śpiewać pieśni kościelnych, gdy ludzie nie pójdą do kościołów, gdy ludzie się dowiedzą, jak bardzo byli oszukiwani, spróbujcie się wczuć w tą sytuację. Dzisiaj, gdy rozmawiam z człowiekiem, który nie wierzy w Boga, jak rozmawiamy, nie mamy wspólnej nici, wspólnej myśli, on pokłada nadzieję w kościele swoim, do którego należy. W pewnym momencie mówię, ten kościół będzie zniszczony. I słyszę, nie, to niemożliwe. Ten kościół jest wieczny. Kościół zawsze był i zawsze będzie. Ale gdy przyjdzie czas, gdy faktycznie te kościoły runą, gdy ludzie się dowiedzą, jak bardzo byli oszukiwani, gdy światło prawdy zabłyśnie, to będzie tak, jak napisane w proroctwie. Nie będzie słychać pieśni kościelnych, nie będzie tych obchodzenia świąt, będzie ciemność na ziemi, strach, lęk i biadolenie, że tak się dałem oszukać, że nie szukałem Pana. Tak będzie, drodzy braterstwo. Tak będzie, tak mówią proroctwa, tak mówił Pan Jezus, tak nauczał święty apostoł Paweł. I jeszcze jedno miejsce, to jest drugi list do Tymoteusza, 4:1. Tam też jest mowa o epifanii Pańskiej obecności. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Braterstwo, tu jest wspomniana już następna działalność naszego Pana na wieki. Będzie sądził żywych i umarłych w epifanii swojej obecności. Żywych to kogo? Bracie Bronek, kogo? W epifanii. A epifania to moment nagrody apostoła świętego Pawła i Kościoła. Będzie wtedy, gdy ci już będą w niebie, będzie sądził żywych i umarłych. Myślę, że święty apostoł Paweł nam odpowiada na to pytanie, gdy mówi do braci w Koryncie w 6:3, to do braci w Koryncie mówi tak. Czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Myślę, braterstwo, że żywych to aniołów. Czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? W pewnym znaczeniu może sądzimy aniołów, w sensie próby, nauki, także i dziś. Ale myślę, że ten taki sąd z mocą to będzie wydany, gdy będziemy tam w niebie z Jezusem Chrystusem. I będzie to wtedy, gdy przyjdzie Epifania Pańskiej obecności. Czy zdajemy sobie, braterstwo, sprawę z tego, do czego przystąpiliśmy? To jest coś niewyobrażalnego, jak człowiek cielesny może wyrażać się i opiniować na temat istot duchowych. Nie jestem w stanie tego dzisiaj zrobić. Nie wyobrażam tego sobie. Ale w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, przy Jego pomocy, gdy głowa będzie rządzić, to myślę, że każdy z nas jako palec, jako ręka czy noga posłusznie wykona Jego polecenia także w odniesieniu do aniołów, żywych i umarłych. Wspomnieliśmy już jedną myśl, że na ziemi będzie ciemność, gdy Kościoła nie będzie. Jest to wyrażone w przypowieści naszego Pana o 10 pannach, zapisanej w 25 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. I przeczytam tylko od 8 wersetu. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na czym polegał problem, braterstwu, głupich panien? Na czym? Nie mieli zapasu oleju. Mieli olej? Mieli, ale w czym? W lampach. Ale nie mieli oleju w naczyniach. Ale lampa jest czym? Słowo Twoje jest lampą, jest pochodnią, nogą moim. Myślę, braterstwo, że przyjdzie taki czas, że będzie czytane Pismo Święte, będzie czytana Biblia, ale w żaden sposób nie będzie się można porozmawiać. W żaden sposób nie będzie się można dogadać. Może po części zaczynamy to odczuwać. Być może jest to znakiem tego, że coś się zmienia. Dlatego też nie tak bardzo odwlekam to zabranie Kościoła do przyszłości. Nie do dalekiej przyszłości. Bo obserwuję i widzę, że coś się zmienia. Sam osobiście mówię, jestem w tym słaby, że nie mogę się czasami dogadać z bratem. Czytamy ten sam fragment i naprawdę jest nam daleko i nie czuję tej więzi myśli, tego ducha. Być może, braterstwo, powiecie, że to, że jeden wierzy, że już w królestwie żyje, to, że jeden wierzy, że Pana nie ma, drugi wierzy, że Pan jest. Trzeci, że prorocy zostali wzbudzeni. Inny, że Kościoła nie ma na ziemi, a jeszcze inny, że Kościół jest. Być może to jest i jakiś monolit. Ale ja tego nie rozumiem. No chyba, że jest to monolit na glinianych nogach. Ale braterstwo, czy tak Duch Święty przemawia? Czy Duch Święty działa w ten sposób, że jest różnorodność myśli? Duch Święty działa, że jest różnorodność posług. W jednej myśli. Wtedy czuję, że jest jakaś moc. Że ktoś robi herbatę, ktoś robi kanapki, ktoś głosi słowo, ktoś podaje kubek zimnej wody, ktoś cię kogoś pyta, jak twoje zdrowie, ktoś odwiedza chorego w imię Jezusa Chrystusa, w jednej myśli. Ale braterstwo, w imię Jezusa Chrystusa to nie tylko tak, że powiedzieć, że w imieniu Jezusa to czynisz. To jest w imię jakiejś idei. W imię tego, jak żył nasz Pan. Jak On to robił. To my w imię Jego życia, Jego przykładu robimy pewne rzeczy. Różnorodne posługi w jednym duchu. I myślę, braterstwo, że ta przypowieść właśnie o tym uczy, że braknie światła. Że braknie światła. Że to światło będzie tylko w lampie. Ono się wyczerpie. Nie będzie zrozumienia Słowa Bożego. Ale z powodu braku oleju w naczyniach, w sercach, w sobie, to jest jak gdyby tak, jakby Kościoła nie było na ziemi, prawda? Będzie wygasał, tak jak tu siostra mi podpowiada, duch. I ci, którzy to zobaczą, to myślę, że ta przypowieść nas tego uczy. Ci, którzy byli przy tej nauce, przy tej Ewangelii o wysokim powołaniu, o niebieskich sprawach. Drodzy braterstwo, jest jeszcze jedna przypowieść, która podobnie jak ta mówi o zamknięciu drzwi. Bo ta przypowieść mówi, że gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę opowiadam wam, nie znam was. Pan Jezus wypowiedział jeszcze jedną lekcję, zapisaną w Ewangelii świętego Łukasza w 11 rozdziale, która też naucza nas o zamknięciu drzwi. Ale dodaje jeden szczegół. Mówi tak, i rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co dać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte. Dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. I na tym kończy się ta przypowieść. Ale Pan Jezus wyciąga lekcję. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Jest przyjaciel, będący w dalekiej podróży. Przybywa do innego przyjaciela. A ten, gdy to zobaczył, chciałby go nakarmić. Jest nieodpowiednia pora do tego, bo jest to w nocy. Czego nas ta przypowieść uczy? Być może, braterstwo, jest tu mowa o kimś, kogo Bóg wziął w daleką podróż. Ta podróż zaczynała się tam w Egipcie, o czym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale. Często te słowa rozważamy od 37 wersetu. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. Pan Bóg wziął swój lud, naród izraelski, w daleką podróż. Tak daleką, że nawet nie wiedzieli jak długą. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła. Bardzo liczny dobytek. A z ciasta, które wynieśli z Egiptu, napiekli niekwaszonych placków, gdyż nie zdążyło się zakwasić. Zostali bowiem wypędzeni z Egiptu, a nie mogąc zwlekać, nie przygotowali sobie zapasów. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Toteż ma ona być nocą uczuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. Myślę, braterstwo, że ta podróż jeszcze się nie zakończyła. I gdy na świecie będzie ciemność, gdy będzie tak, że ludzie będą chodzić jako ślepi, myślę, że namiastki tego zaczynamy dostrzegać. Coraz częściej pojawiają się pytania także wśród nas. O, w banku pieniądze niepewne, czy tu może w złoto, czy może w ropę. Jest kryzys, nie wiemy, jak to się rozwinie. Zaczyna, braterstwo, ten świat. To się po części przenosi i na nas. I wcale mnie to nie dziwi, bo my jesteśmy w końcu w tym ciele. Zaczyna się także to przenosić i na nas. Wiemy dobrze, że ten świat jest zbudowany właśnie na pieniądzu. I myślę, że też czujemy, że te pieniądze, które tak ładnie wyglądają w cyferkach na komputerze, to nie są realne pieniądze. Tak naprawdę to są papierowe wydruki, ale gdyby tak wszyscy chcieli wybrać dzisiaj te pieniądze, to ponoć tylko 10% jest dostępnych, albo nawet i mniej. Bardzo szybko może się otworzyć wielka lawina. Systemy nominalne, braterstwo, też na niczym innym nie są zbudowane jak na pieniądzu. Powiem wam, że nigdy tego nie widziałem, że to może runąć tak szybko. Ale dzisiaj wydaje mi się, że wiele rzeczy ze strony Pana Boga jest przygotowanych. I myślę, że gdy zabraknie pieniądza ludziom, hierarchom, systemom, instytucjom, to nie wiem. I nie tęsknię za tym i nie próbuję dociekać, jak to się będzie działo. Ale mam świadomość, że mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Także ludzie będą płakać, że się odwrócą od pewnych idei, że nie będą śpiewać pieśni kościelnych, że będzie biadolenie. Z powodu tego, że nas prezydent oszukał, dzisiaj to już słychać. Z powodu tego, że nas rząd oszukał. Ale też myślę, że będzie biadolenie z powodu tego, że nas ksiądz oszukał. Czy patriarcha, czy rabin, czy ktokolwiek inny. W każdej idei. Może się to potoczyć bardzo szybko. I ta przypowieść nas uczy, że ktoś będący w dalekiej podróży, być może naród izraelski, którego Bóg wziął w daleką podróż, będzie czegoś szukał. Przybędzie do kogoś, do swojego przyjaciela. A ten go będzie chciał ugościć. Ale nie będzie miał. Myślę, braterstwo, że pierwszym, który dostrzeże, że coś się zmieniło na świecie, będzie właśnie, my to nazywamy klasa wielkiego grona. Ci, którzy pozostaną spłodzeni z Ducha Świętego, w części będą rozumieć, pierwsi zauważą, że coś się zmieniło. Ale myślę też, że naród izraelski w tym czasie będzie doświadczony. Tak, że będzie czegoś szukał. I znajdzie tą pomoc. Znajdzie tą pomoc za zamkniętymi drzwiami. To jest, braterstwo, początek Królestwa. Jezus Chrystus, tenże na wieki, wykona dzieła Boga. Zabierze swój Kościół, nastanie ciemność na ziemi, będą sądzeni aniołowie. przyprowadzi swój lud od wieków, prowadzony przez Boga, w czym też uczestniczył Jezus jako Logos, do społeczności z Najwyższym. Jak to się będzie działo? Tak, jak się działo wczoraj. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, w 19 rozdziale i 16 wersecie, czytamy, jak to się działo, gdy Bóg zaczął przemawiać przez Mojżesza. 19 rozdział i od 16. Przygotowywał się naród izraelski do tego wydarzenia jak długo? 2 dni. A 3 dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, tak, że zadrżał cały lud, który był w obozie. Tak jak ustanowienie Starego Przymierza było dokonane w obrazowym ucisku, w strachu, przy wstrząsach góry, w obłoku, przy drżeniu ludu, to myślę, że też tak będzie i w przyszłości. Bo to, co Bóg powiedział kiedyś, wykona się jeszcze raz, na większą skalę. Tak jak Mojżesz kropił tablicę zakonu krwią cielcą i kozłów, to myślę, że pozafiguralny Mojżesz, pośrednik Nowego Przymierza, pokropi prawo krwią lepszych ofiar. Nie tylko kosztowną krwią Jezusa, ale tak jak wspomnieliśmy, krwią także członków swojego ciała. Tak Jezus i Jego członkowie będą kropić lud podczas wieku tysiąclecia. To znaczy, będą przyprowadzać świat, całą ludzkość do znajomości prawdy. Do Boga. Myślę, braterstwo, że znamy wiele proroc i rozumiemy, że będzie to czynione przez przede wszystkim proroków Starego Testamentu wzbudzonych tutaj na ziemi. Chciałbym wspomnieć jeszcze jedno proroctwo, które mówi o ustanowieniu tego czasu. To jest proroctwo Zachariasza, 14 rozdział, od 1 wersetu. Moje rozumienie tego proroctwa się niedawno zmieniło po tym, jak byłem w Izraelu. Jeden szczegół o tym zadecydował. Później to jeszcze było utwierdzone przez rozmowę z jednym bratem. Prorok mówi tak, oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu aż tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Drodzy braterstwo, gdy rozmawiałem z przewodniczką w Izraelu, to wspomniała mi taką myśl, wręcz przekonanie, i powiedziała, że to jest udowodnione przez naukowców izraelskich na podstawie archeologii, że większość proroków, o ile nie wszyscy, są pochowani na Górze Oliwnej. I gdy czytam to proroctwo, to przyjdzie taki czas, że Izrael będzie w niebezpieczeństwie. Myślę, że to, co się będzie działo na świecie w tym dniu ciemności, skupi się w końcu to na Izraelu jako na koźle ofiarnym. Co też dostrzegamy już na miastkę w dzisiejszych czasach. Ale Pan przez proroka mówi: i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Właśnie tam. I Pan będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. I jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu. Od wschodu także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód. Być może, braterstwo, jest to prorocza wizja o zmartwychwstaniu proroków, którzy tam w łonie tej góry są pochowani. Dolina pomiędzy rozpadnięciem tej góry będzie ratunkiem dla nie mającego się gdzie schować narodu izraelskiego. Nie mamy czasu rozwinąć tej myśli, ale powiem braterstwu, że jest taka myśl brata Rasla. Właśnie ten brat mi pokazał, że właśnie taką myśl miał brat Russell, że Góra Oliwna będzie miała, literalna Góra Oliwna, będzie miała coś do pokazania, coś na rzeczy z ustanowieniem Królestwa Bożego na ziemi. I myślę, braterstwo, że w historii świata, gdy Bóg działa, są takie momenty, że Bóg działa w specyficzny sposób poprzez manifestację. Gdy rozpoczynał się wiek żydowski, tak było. Wyjście narodu izraelskiego z Egiptu, ustanowienie przymierza zakonu. Gdy rozpoczynał się Ewangelii, też tak było. Gdy Jezus wszedł do Jordanu, stąpił duch z niego z gołębicy. Głos się rozległ z nieba. Dzień Zielonych Świąt. Myślę, że to nas uczy, że w ważnych momentach historii świata pewne rzeczy nie należą do nas, ale do Boga. I to nie my przyprowadzimy naród izraelski do znajomości Pana. Nikt z nas. To nie my nawrócimy świat. Ale Jezus Chrystus, tenże na wieki to zrobi. A my w Nim możemy to uczynić. My w Nim. Jako członkowie Jego ciała. Z drugiej strony zasłony. Ale nie z tej. Naszym obowiązkiem jest rozpoznawać wolę Bożą. Być posłusznym i podległym, pokornym i posłusznym Jezusowi Chrystusowi. To, co dziś On czyni, róbmy i my to. Co powinniśmy robić? Pan Jezus nas naucza. W 10 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, 38 wersecie mówi tak: kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę opowiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Uczmy się tego robić dziś, bo w przyszłości też będziemy to robić z naszym Panem Jezusem Chrystusem, o czym uczy przypowieść o owcach i kozłach. Że On będzie pas owce cały świat, tak jak pasterz prowadzi owce. Prorok Izajasz mówi, że będzie to czynił z wolna. Będzie je prowadził jako kotne. Myślę, że czujemy w tych słowach potrzebę miłosierdzia. Musimy mieć miłosierdzie do grzesznego świata, abyśmy mogli kiedyś z Panem wykonywać Jego polecenia jako członki Jego ciała, tak jak głowa zamyśli. A głowa nie zamyśli inaczej jak kto? Jak Bóg. Bo głową Chrystusa jest Bóg, a głową Kościoła Chrystus. Kończąc, przeczytajmy słowa świętego apostoła Pawła z listu do Żydów, 12 rozdziału. Od 22 wersetu. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Stając się Chrystusem, do tego wszystkiego przystąpiliśmy. Baczcie, abyście nie otrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, otrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podległe wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć się nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, królestwo, którym wstrząsnąć nie można, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe. To znaczy z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Amen.